Tak jak Jezus nas ostrzegał, gdy przybliżymy się do końca czasów, nastanie ogromne duchowe zwiedzenie. Obecna ekonomiczna recesja nie jest czymś, co zagraża oddanym uczniom Chrystusa. Nie mówię tu o takich, którzy chcą tylko pójść do nieba i wyznać Jezusa, ale o jednej kategorii chrześcijan, jakich Jezus pragnie mieć w swoim Kościele. O oddanych uczniach, którzy chcą kochać Pana z całego serca, z całych myśli oraz wypatrują, by miłować siebie nawzajem, by którzy będą miłować innych, tak jak Chrystus ich umiłował. Taki jest oddanym uczniem właśnie. Może tego jeszcze nie osiągnęliśmy, ale to jest nasz cel, dążymy do tego i za tym tęsknimy. Dla oddanego ucznia ekonomiczna recesja nigdy nie stanowi problemu. Ponieważ Jezus powiedział, że jeśli szukacie wpierw Królestwa Niebios, wszystkie inne ziemskie rzeczy, jakie potrzebujemy, będą nam dodane. Każdy szczery, oddany uczeń Jezusa będzie miał wystarczająco na jedzenie na stole, schronienie nad głową, na edukację dla dzieci, na odzież. Nie muszą się tacy obawiać nawet w najciemniejszych, najtrudniejszych czasach. Mamy to w Psalmie 91, byśmy o to się nie bali. Kiedy ludzie troszczą się o te pieniądze i te inne sprawy, to myślę o takiej historii ze Starego Testamentu. Jest tam zapisane w Księdze Samuela, że kiedy Filistyńczycy zabrali arkę i postawili ją przed swoim bożkiem Dagonem, to następnego poranka odkryli, że ten posąg przewrócił się i się pokruszył. Dzisiaj widzimy, jak to właśnie Mamona upada i dlaczegożby to miało martwić czy frustrować wierzących w jedynego prawdziwego Boga. Jeśli tym się przejąłeś, to jesteś tym wyznawcą Mamony. Jednak to, czym powinniśmy się przejąć, to jest zwiedzenie. Szerzące się duchowe zwiedzenie. Jest więcej niż jeden werset w Biblii, który opisuje, że na koniec czasów będzie ogromna liczba duchów zwodniczych. Kiedy uczniowie przyszli do Jezusa, pytając się, jaki będzie znak czasów ostatecznych, to odrzekł Jezus: baczcie, by was ktoś nie zwiódł. Pierwszy taki opis. Paweł w liście do Tymoteusza powiedział, że w czasach ostatecznych duch wyraźnie mówi, że wystąpią duchy zwodnicze. Słowo wyraźnie podkreśla, że będzie to takie oczywiste, że będzie wiele zwodniczych duchów. I moglibyśmy się zastanowić, dlaczego kochający nas Ojciec dopuszcza, by fałszywe duchy pojawiały się między chrześcijanami. Czyni tak, by przesiać pszenicę od plewów. Czy nie używacie sita, szczególnie tutaj w Indiach, kiedy w sklepach kupujecie pszenicę? Sito jest używane, by przecedzać ryż, pszenicę, kamienie nawet i różne inne rzeczy. Jest to bardzo użyteczne narzędzie. Zwiedzenie właśnie jest takim sitem, poprzez które Bóg odcedza śmieci od tego, co chce zachować. Tak więc jeśli jesteś oddany i szczery Panu, nie musisz się o nic martwić. Ale lepiej jest, byśmy jasno zobaczyli, co Pismo mówi, o czym mówiłem wam przez ostatnie dni. Jeśli nie studiujesz Pisma, zasługujesz na to, by być zwiedzionym. Jeśli nie studiujesz w tych czasach ostatecznych Słowa, zasługujesz na to, by być zwiedzionym. Dlatego, że Bóg dał nam swoje Słowo i nie możesz teraz powiedzieć, że tak jak ludzie kilkaset lat temu, że no nie mieliśmy Słowa. Teraz masz Biblię w swoim domu. Ale teraz możesz mieć nie tylko jedną wersję, nawet możesz mieć kilka wersji Biblii w swoim domu. Pytanie jest tylko, czy czytasz. Czytamy tą Biblię i modlimy się, żeby Pan pokazał nam swoją prawdę. Tak więc tej niedzieli, jak i poprzez kolejne trzy, jak Bóg pozwoli, chciałbym mówić na temat przewracania świata do góry nogami. Jest to takie wyrażenie, które znajdujemy w Dziejach Apostolskich, 17 rozdział. Werset 6 czytamy w wersji króla Jakuba, że przewrócili świat do góry nogami. Kiedy Paweł przybył do Tesaloniki, rozprawiał tam z Żydami w synagodze. Byli oni bardzo zaniepokojeni tym, co głosił Paweł, ponieważ przez wiele lat słyszeli całkiem coś innego. I przykład spotkania Pawła z Żydami w synagodze w Dziejach Apostolskich jest dla nas o tyle ciekawy, że to jest właśnie to, co napotkają prawdziwi słudzy Boży w dzisiejszych kościołach z nastaniem końca czasów. Przez 1500 lat Żydzi odeszli od prawdy Bożej. Chrześcijanie Rzymianie również odeszli, w rzeczy samej w ciągu 100 lat. To bardzo szybko dość. Czytamy o tym w Objawienia 1-2 rozdział. I było wiele takich zlotów i upadków. Widzimy to też przez ostatnie 500 lat. Jednak stopniowo, kiedy zbliżamy się do końca czasów, widzimy, jak chrześcijanie odeszli od oryginalnych, prawdziwych darów Ducha Świętego. Chrześcijaństwo zatraciło główne, centralne rzeczy w chrześcijańskiej wiary. Widzimy w 17:2, jak przez 3 sabaty Paweł udawał się do synagogi i tam rozprawiał z Żydami, wyjaśniając to Żydom, że Jezus, Mesjasz, musiał przyjść i cierpieć i umrzeć na krzyżu i zmartwychwstać. I wyjaśniał on im, że Jezus jest tym Mesjaszem, na którego oni czekali. I niektórzy z nich zostali przekonani wraz z innymi pobożnymi Grekami. Jednak część Żydów stała się zazdrosna. I dzisiaj widzimy to również, że chrześcijanie stają się zazdrośni, kiedy widzą, że jakaś posługa odciąga wierzących z ich kościołów do pobożności. Oni nie są zazdrośni z tego powodu, że ktoś bardziej staje się pobożny i idzie za Panem, ale z tego powodu, że ktoś opuszcza ich martwy kościół. I ci ludzie w synagodze byli zazdrośni, że ludzie opuszczali ich martwą synagogę, a szli za życiem i dołączali do Pawła, który głosił prawdę Bożą. I to samo dzisiaj się właśnie dzieje. Żydzi wtedy wzięli z targowiska jakiegoś podłego człowieka. I to jest właśnie takie okropne, jak dzisiaj chrześcijanie potrafią stać się zazdrośni i sięgnąć po prawników, pozywać ludzi do sądów i wszelkiego tego rodzaju rzeczy. Wiele takich okropnych rzeczy się wydarza, kiedy właśnie chrześcijanie odpadają. I tam z Pawłem też tak się stało. Wzięli takiego przestępcę i wywołali zgiełk. I wyobraźcie sobie, że sięgali po takie narzędzia i wciąż myśleli, że czynią Boże dzieło. Ci zatem zaatakowali dom Jazona i gdy nie znaleźli tam Pawła i jego towarzyszy, wyciągnęli z domu Jazona, krzycząc znowuż: to są ci, którzy wywrócili świat do góry nogami, w tłumaczeniu z oryginału. I myślę, że to takie sformułowanie, które nawet niewierzący używają, odwrócić świat do góry nogami, jest takie bardzo adekwatne. I zauważmy, że tutaj jest to używane przez religijnych ludzi, nie przez kogoś, kto jest wyznawcą jakiejś pogańskiej religii, ale Żydów, którzy mieli Biblię w swoich rękach w tamtym czasie, jednak nie mogli zrozumieć tego objawienia, ponieważ nie studiowali Biblii. Paweł miał tą samą Biblię w swoich rękach, co oni, i wykazywał im, że Jezus jest tym Mesjaszem, jednak oni nie umieli tego zobaczyć. I odnajduję dzisiaj w chrześcijaństwie to samo, kiedy pokazujesz pewnym chrześcijanom w piśmie, co tam jasno jest napisane, oni tego nie widzą. Nie widzą tego dlatego, że umiłowali swoją tradycję bardziej niż pismo. Umiłowali oni bardziej chwałę ludzką niż chwałę od Boga. I każdy, kto chce zadowolić przyjaciół, pastora, biskupów, nigdy nie pozna prawdy. Oraz każdy, kto bardziej miłuje odziedziczoną kulturę i tradycję bardziej niż słowo Boga, nigdy nie pozna prawdy. Tacy zasługują na to, by być zwiedzionymi, ponieważ przedłożyli inne rzeczy ponad Słowo Boże. Swoje tradycje, opinie ludzkie, kulturę i cokolwiek innego. Chcę wam powiedzieć, że wielu chrześcijan tutaj w Indiach jest winnych tego, że umiejscawiają tradycję wyżej od prawdy Bożej w wielu kwestiach. W Psalmie 138, wersecie 2 czytamy takie zdanie: wywyższyłeś swoje słowo ponad wszelkie Twe imię. Czy wyobrażacie sobie, żeby wywyższyć coś ponad imię Boga? Tym jest właśnie Słowo Boga. Kiedy znieważacie Słowo Boże i ponad to słowo kładziecie swoje opinie i swoją kulturę, myślę, że zasługujecie, by być zwiedzionymi. Ja nie chcę tak robić. Kiedy jednak stawiacie Słowo Boże ponad wszystko, zauważycie, że styl waszego życia będzie całkiem odwrotny do stylu tego świata. I to jest właśnie to, co oznacza odwrócić świat do góry nogami. A tak właściwie to nie do góry nogami, ale nogami do dołu, ponieważ Jezus przyszedł do świata, który był odwrócony do góry nogami niewłaściwie. Nastąpiło to w dniu, kiedy Adam zgrzeszył. Bóg stworzył człowieka, by chodził nogami do dołu, we właściwy sposób. W Starym Testamencie mamy taki opis w Księgach Mojżeszowych, jak Bóg stworzył człowieka, aby chodził we właściwy sposób, nie do góry nogami. I Adam miał chodzić właściwie, ale dokładnie w momencie, kiedy zgrzeszył, a pierwotnie nastąpiło to wtedy, kiedy posłuchał żonę, zamiast zatrzymać ją, właśnie wtedy wszystko się odwróciło do góry nogami. Jego żona odwróciła wszystko do góry nogami, ona była taką odwróconą i on był taki odwrócony. I widzimy dwoje ludzi takich do góry nogami. I potem wszyscy tacy poodwracani byli, i jego dzieci, i jego wnuki, i całe pokolenia aż do dzisiaj. I mamy teraz miliony, milionów ludzi, którzy żyją w taki odwrócony sposób, żyją w taki odwrócony, niewłaściwy sposób od urodzenia przez całe życie. I pośród takich ludzi kiedyś przyszedł Jezus, który żył we właściwy sposób. Żył on inaczej od wszystkich innych, całkowicie o 180 stopni inaczej. I on zgromadził wtedy apostołów, apostołowie kolejnych i pochwycił ich tą prawdą. I to nie jest tak, że Jezus umarł tylko za ich grzechy. Są miliony ludzi, którzy tylko w to wierzą. Ale Jezus przyszedł również po to, by zmienić całkowicie nasz styl życia. To jest właśnie znaczenie upamiętania. Nawrócenia, to jest odwrócenie się o 180 stopni, lub też możemy to nazwać, że stanięcie z powrotem na nogi. Zatem to, co ci ludzie w Tesalonikach powiedzieli, że chrześcijanie przewrócili świat, było absolutną prawdą, z tą różnicą, że przewrócili go z powrotem na nogi, do właściwego stanu, by człowiek z powrotem na nowo mógł żyć w sposób, w jaki Bóg to zaplanował. I oczywiście dla nas takim przykładem jest sam Jezus. Jedyny człowiek, który chodził we właściwy sposób w każdej dziedzinie życia. I oczywiście byli w Starym Testamencie mężowie Boży, tacy jak Mojżesz, Eliasz, Jan Chrzciciel, którzy byli w opozycji do świata, ale jednak nie całkowicie. Jezus natomiast był pierwszą osobą na ziemi, która całkowicie i kompletnie była w opozycji do tego, co stanowił świat. I dlatego on mógł się stać pośrednikiem nowego przymierza, ale i też początkiem nowego stworzenia. Wiecie, prawdziwy Kościół, i nie mam tu na myśli ludzi, którzy co niedzielę chodzą na nabożeństwo, lecz mam na myśli tutaj tych, którzy oddali swoje życie Chrystusowi, poświęcili je. Tak jak oblubienica jest całkowicie oddana, poświęcona oblubieńcowi, która utrzymuje się w czystości dla niego. System wartości dla takich jest całkowicie odmienny i ich sposób myślenia jest odmienny od tego świata. Słusznym zatem jest dla nas porównywanie naszego systemu wartości i systemu tego świata, by zobaczyć, czy Duch Święty stawia nas we właściwy sposób, ponieważ On nie chce nikogo przymuszać. Jeśli zatem zechcesz zmiany zaledwie w 90 stopniach i pozostać tak poziomo, to On cię tak zostawi. Jeśli natomiast zapragniesz zmiany 180 stopni i żyć tak, jak Jezus żył, to On cię tak poprowadzi. Jednak za twoją zgodą. Duch Święty nigdy nie czyni nic bez naszej zgody. Taka jest różnica między Bogiem a diabłem. Często słyszeliście mnie, jak powtarzam, że w Biblii jest napisane, że Duch Święty napełnia ludzi, natomiast diabeł zawłada człowiekiem. Nigdzie nie przeczytacie, że Duch Święty zawłada człowiekiem lub opętuje go, a diabeł wypełnia człowieka. Diabeł nie napełnia człowieka, on chce go posiąść, zawładnąć nim, siłowo. Duch Święty nigdy nie zawłada człowiekiem, chce go wypełnić. I podstawowa różnica jest taka, że kiedy demony chcą posiąść człowieka, to kontrolują człowieka całkowicie. Taka osoba nie jest nawet w stanie sama się kontrolować. Kilka tygodni temu byliśmy na konferencji, gdzie siedziała cicho pewna dziewczyna przez całe 2 godziny, ale kiedy wychodziliśmy i przechodziliśmy, to nagle padła i zaczęła się tarzać i krzyczeć. To nie była ona, to był demon. Ona nie mogła się kontrolować wtedy, ale kiedy demon wtedy został wypędzony, to nagle ona była u władz swoich umysłowych. Demony chcą posiąść ludzi, chcą ich kontrolować. I za każdym razem, kiedy znajdujesz w sobie coś takiego, co chce ciebie kontrolować, to jest z demona. To nie jest z Ducha Świętego. Duch Święty zawsze daje ci wolność. Za każdym razem, kiedy jakiś pastor lub też kaznodzieja chce od ciebie pieniędzy, to on chce ciebie kontrolować. Kiedy tak zmusza cię do dawania pieniędzy, to jest takie właśnie demoniczne. To jest 100% demoniczne. Ja się nie waham tego powiedzieć. Taki jest bezbożnym, ignoranckim człowiekiem właśnie, który chce kontrolować innych. Boży człowiek będzie dawał poradę, wskazówki, ale nigdy nie będzie popychał, co ktoś ma robić. Taka jest Boża zasada. Biblia mówi, że Bóg jest zazdrosny o naszego ducha. To oznacza, że Bóg nie chce, żeby ktokolwiek był, stał pomiędzy nami a Nim. Jezus jest jedynym pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem. Bóg nie chce Marii, pastora, ani nikogo innego mieć pomiędzy Nim, a tym, kogo nabył swoją cenną krwią, tymi, którzy chcą Jego oblubienicą. I Boży człowiek rozpoznaje takie. Źródłem mocy jest sam Bóg i zwykłem mówić ludziom takie porównanie, że On jest takim punktem poboru prądu, a ja jestem tylko takim przedłużaczem. Wiecie, do czego służy przedłużacz. Jeśli nie możecie sięgnąć do gniazdka czy do punktu tego poboru, to potrzebujecie takiego kabla. I wtedy ten kabel przewodzi tam dalej prąd. Kabel sam z siebie nie ma prądu w sobie. I taki właśnie powinien być sługa Boży. Jest tylko takim przedłużaczem. I jeśli człowiek jest podłączony do takiego przedłużacza, ale ten przedłużacz nie jest podłączony do Boga samego, no to ten człowiek nie otrzyma nic, nie będzie prądu. A ci ludzie, którzy są podłączeni do tego przedłużacza, też nie powinni być cały czas do niego podłączeni. To jest tylko taki stan chwilowy na czas, aż sami sięgną do tego gniazdka. Tak samo jest z naszymi dziećmi. Robimy coś za nie i dla nich, ale nie możemy tak robić w nieskończoność. Powinny one rosnąć i dojrzewać, by robić te wszystkie rzeczy same, za siebie. Tak więc, gdy jesteśmy podłączeni do takiego przedłużacza, a sługa Boży prowadzi nas do Chrystusa, powinniśmy stopniowo dochodzić do takiego stanu, to kiedy sami osobiście już jesteśmy podłączeni do Chrystusa. I wtedy my możemy być przedłużaczem dla kogoś innego. Taka jest Boża wola. Ale każdy, kto daje ci takie wrażenie, że on jest tym źródłem mocy, jest jak ten Szymon Magik. Tam w Samarii, w rozdziale 8 Dziejów Apostolskich to widzimy. On się takim czynił właśnie znanym dla ludzi, że on ma tą wielką moc. On był opętany przez demony. Był on ochrzczony, nienawrócony. Zdawać by się mogło, że mówił właściwe słowa. Udało mu się nawet ogłupić ewangelistę Filipa. Tak, czasami nieodrodzeni, niewierzący mogą ogłupić, okłamać wierzących. Mnie też można okłamać, ale tacy nie mogą okłamać Boga. I taki Szymon został ochrzczony i jakiś czas później przechodził i spotkał Piotra, ale Piotr to obnażył. I jest to coś, co widzimy tu w naszym kościele przez wiele lat. Przychodzili różni ludzie, ale po jakimś czasie zostawali obnażeni, ponieważ kiedy Bóg jest między nami, on jest zainteresowany tym, żeby dawać światła więcej i więcej. Sprawia on wtedy, że ci ludzie czują się tacy niekomfortowo dalej żyjąc w tym grzechu. Tacy wtedy albo odchodzą obrażeni, rozczarowani, albo się nawracają. Tak więc wiadomość, jaką tutaj ogłaszamy i którą Jezus nam ogłaszał, jest to, że przyszedł on po to, by przywrócić do stanu pierwotnego wszystko na właściwe miejsce, we właściwy sposób. Filipian, 3 rozdział, widzimy kolejny werset, który odnosi się do tej samej rzeczy. To jest taki cudowny rozdział i zachęcam was, żebyście czytali ten rozdział bardzo powoli, ponieważ daje on nam taki głęboki wewnętrzne spojrzenie w życie osobiste takie Pawła oraz to, co czyniło go takim człowiekiem, jakim był. I chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, jeśli macie te wartości, to tylko wtedy będziecie zdolni, by przewrócić świat na właściwe miejsce. A sposób waszego życia będzie taką naganą dla świata, jeśli tylko weźmiecie te wartości, jakie miał Paweł. A Paweł znowuż je wziął od Chrystusa. Widzimy Filipian 3:7. Ale to, co mi było zyskiem, to z powodu Chrystusa uznałem za szkodę. Drodzy bracia i siostry, jeśli wasze nawrócenie nie było właśnie takie, zaczęliście rosnąć. Ja nie mówię, że nie narodziliście się na nowo, ale jeśli wasze życie jest jak niemowlaka, który ma 6 miesięcy, jest niedojrzały, Niektóre organy, części nie są w pełni jeszcze rozwinięte, niektórzy muszą być wkładani do inkubatorów i niektórzy są tacy przez całe swoje życie. Muszą żyć tacy cały czas pod jakimiś lekarstwami i opieką medyczną. A wszystko to z tego powodu, że jakiś głupi kaznodzieja wyciągnął dziecko z łona, zanim było gotowe się narodzić. Widzicie, potrzebny jest pewien czas przygotowań, by się dziecko narodziło. Tak też potrzebny jest taki czas przygotowań, aby dana osoba mogła narodzić się na nowo. Ona musi się upamiętać. Ona musi się odwrócić od swojego egoistycznego, skupionego na sobie życia. Czy wasze nawrócenie było takie, że wyrzucam wszystko, co mi było cenne, jakby do kosza, po to, by podążać za Chrystusem? To jest tak jak z dziewczyną, która porzuciła wszystkich swoich tam chłopaków, ponieważ znalazła tego jedynego, którego jest gotowa poślubić. I widzimy w wersecie 8. Wszystko uznają za stratę, za szkodę oraz za śmieci. Dlatego powiedziałem, że wyrzucamy to jak do kosza, do kubła. Po to, by teraz być znalezionym tylko w Chrystusie. Paweł mówi tutaj o byciu takim ukrytym w Chrystusie. W taki sposób, że go już nie widać. Wiecie, to jest tak, jakbyście coś wsadzili do pudełka, że tego już nie widać, bo to jest w środku. I Paweł właśnie miał pragnienie, by tak być ukrytym, by tylko Chrystus był widoczny, nie on. Jest taka kolejna tajemnica, jaką odkryłem. W świecie ludzie mają takie ogromne pożądanie tego, by być widocznym. Chcą być zauważani, chcą być znani, chcą być rozpoznawalni. Chcą, by wszyscy ich znali. Kiedy coś uczynią, to chcą, żeby inni o tym wiedzieli. Kiedy się modlą, to chcą, żeby inni wiedzieli, jacy to oni są mężami modlitwy. Kiedy poszczą, chcą, żeby inni wiedzieli. Kiedy obdarowują kogoś, chcą, żeby inni wiedzieli. Taki jest świat, ale odwrócić świat to oznacza, by być niewidzialnym. Tak jak Jezus, kiedy on kogoś uzdrowił, to zaraz mówił, ale nie rozgłaszaj tego, nie mów tego nikomu. Jestem szczęśliwy, że jesteś uzdrowiony, ale nie mów tego nikomu. Jezus mówił, nie chcę, żeby ludzie wiedzieli, że ja to zrobiłem jako wielki uzdrowiciel, ale ja jestem szczęśliwy, że jesteś uzdrowiony, człowieku. Wracaj do domu i raduj się, że Bóg coś dla ciebie uczynił. Jakże to odmienne od dzisiejszych uzdrowicieli, którzy nawet kiedy jakiś człowiek nie jest uzdrowiony, to oni zaraz go sadzają przed mikrofonem i przymuszają tego biednego człowieka, by coś tam powiedział, za wyjątkiem tego, że jest uzdrowiony. I wyglądałoby głupio, gdyby cokolwiek innego powiedziało. I to wszystko jest w tym celu, by powiedziano o takim uzdrowicielu, popatrzcie, takim jestem człowiekiem. Jakże to odmienne od Pawła, który powiedział, chcę być znaleziony w nim. Nie chcę mieć żadnej swojej sprawiedliwości, by być zauważalnym. Nie chcę nic tego. Chcę tego, co pochodzi od Boga. I moim celem w życiu nie jest, by być wielkim apostołem. Werset 10. Ale by znać Jezusa bardziej i bardziej. Tak teraz to chrześcijaństwo jest także odmienne. Dzisiaj mamy takie chrześcijaństwo z wieloma projektami, z wieloma eventami, które wyglądają tak dobrze. Owszem, one są dobre, ale to tak jak mówi stare angielskie przysłowie, dobre jest wrogiem lepszego. I oto tutaj mamy to lepsze, aby znać Jego, abym Go poznał, żeby poznać Go i moc Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach. I dlaczego w cierpieniu? Dlatego, że człowiek Boży, kiedy chce chodzić we właściwy sposób pośród tego świata, który jest odwrócony do góry nogami, to będzie odnosił się i odwoływał do tego gniewu ludzi i do zazdrości. I powiadam wam, że człowiek Boży, kiedy chce żyć dla Boga i Bóg mu błogosławi, błogosławi jego rodzinie, jego domowi, kiedy spotykają innych nieszczęścia, a was nie będą spotykać, to powiadam wam, że to wzbudzi zazdrość w sercach wielu innych ludzi wobec was. Nawet chrześcijan w twoim własnym kościele, którzy prawdopodobnie nie są właściwie nawróceni. I powiem wam teraz coś, drodzy bracia i siostry. Jeśli macie chociaż odrobinę pragnienia w sercu swoim jakiegoś zła wobec drugiej osoby, to macie społeczność z diabłem. Jeśli jesteście szczęśliwi, że odrobina nieszczęścia spotkała kogoś, może nawet tej osoby nie lubicie, to idziecie ręka w rękę z szatanem. Rozpoznajcie to. Ja nie dbam o to, czy chodzicie do tego kościoła, czy do jakiego kościoła. Nie dbam, czy jesteście tu u mnie w kościele 25 lat. Jeśli tak robicie, to jesteście ręka w rękę z szatanem. Ponieważ pragniecie lub rozkoszujecie się z powodu tej odrobiny zła, która spotkała drugą osobę. Jakaś choroba kogoś spotkała, coś złego spotkało czyjeś dzieci. Oj, drodzy, jesteście chrześcijanami czy demonem? Zapytaj sam siebie, obudź się, zanim skończysz ty i wszyscy twoi przyjaciele w piekle. To poważne. W te małe, drobne rzeczy Bóg ci pokazuje, że naprawdę się nie nawróciłeś. A skąd ja o tym wiem? Dlatego, że mi właśnie Bóg takie rzeczy pokazywał. Wiele lat temu odnalazłem w sobie to samo. Ja nie rzucam w ciebie teraz kamieniami, a sam się znajdowałem w takiej sytuacji, że byłem ciupinkę szczęśliwy, że coś się złego stało komuś, kogo nie lubiłem. A Bóg pokazał mi, to jest złe, to jest zło. I ja wtedy to rozpoznałem i zobaczyłem, że Panie, to jest taka odrobina piekła we mnie, ja nie chcę tego. Nie chcę tego w moim sercu. Chcę, by całe moje serce było wypełnione niebem. Nie chcę ani jednego zakamarka w moim sercu piekła, żeby tam gdzieś się czaił diabeł. Proszę, weźcie to sobie poważnie do serca, nawet jeśli nie robicie tego na chwałę Bożą, to weźcie to, zróbcie na swoją korzyść, dla swojego interesu. To jest takie drugie najlepsze, żeby uczynić to na chwałę Bożą, ale nawet jeśli nie chcesz tego na chwałę Bożą uczynić, to zrób to dla swojego dobra. Porzuć to dla dobra siebie, dla swojej rodziny, dla dobra swoich dzieci. Raduj się, kiedy wszystko idzie dobrze z twoimi przyjaciółmi, z ich dziećmi. A smuć się wtedy, kiedy im jest źle. Nawet wtedy, kiedy to są twoi wrogowie, nieprzyjaciele. To jest chrześcijaństwo. Kiedy Jezus ujrzał, jak obcięto ucho żołnierzowi, który przyszedł, by go pojmać, i ten krzyczał z bólu, to on nie rozkoszował się go bólem, tylko nachylił się, złapał to ucho, przyłożył na miejsce i uzdrowił go. Nie mówił, że on zasłużył na to, dlatego że przyszedł mnie tutaj pojmać. Nie, on zapomniał o wszystkim innym, nachylił się, wziął to ucho i przyłożył mu z powrotem na miejsce. Podążajcie za tym przykładem. Podążajcie za tym przykładem. Wszystko mniej niż ten przykład to jest demoniczne. Wszystko na mniejszym poziomie. I nie przykładajcie ręka w rękę z diabłem, dlatego że wylądujecie z nim razem, tam, gdzie on na wieki. Nie ma znaczenia, jaką formułę powtarzałeś, że Panie Jezu, wejdź do mojego serca. I niezależnie ile setek razy łamałeś chleb, ja ci gwarantuję, że wylądujesz w piekle. Jeśli pragniesz zła dla innych ludzi, nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, mogę wam to dać na piśmie. Ponieważ to nie jest Boża natura, by na nowo się narodzić oznacza odwrócić się całkowicie w drugą stronę. Więc pamiętajcie, że by upodabniać się do Niego i być podobnym do Niego w Jego zmartwychwstaniu, by być innym od tego świata. I dlatego też świat będzie nas niepokoił na wiele sposobów. Ale on tu mówi, że moim celem nie jest to, czego szuka ten świat, ale moim celem jest, werset 11, dostąpić zmartwychwstania. Chciałbym was zachęcić, abyście czytali Biblię powoli. Pozwólcie, by Biblia weszła do was bardziej niż wy, żebyście tylko przeszli przez Biblię. Pomyślcie o tym tak powoli, po to, by dostąpić życia zmartwychwstania. Będą dwa zmartwychwstania. Każdy chce dostąpić zmartwychwstania, jednak będzie zmartwychwstanie sprawiedliwych, Biblia mówi, ale też będzie zmartwychwstanie potępionych. I on tu mówi, że ja chcę dostąpić tego właściwego zmartwychwstania. To nie jest tylko tutaj. Pokażę wam jeszcze inne miejsce, gdzie to powiedział. Zanim to powiem, mógłbyś powiedzieć, no ale ja nic nie muszę robić, żeby dostąpić tego zmartwychwstania. 25 lat temu zaprosiłem Jezusa do mojego serca i to wszystko. Nie zamierzam dołączyć zmartwychwstania tego śmierci. A mam pytanie, to którą wersję ty Biblii posiadasz? Ci powiem, każda wersja mówi to samo tutaj, że po to, by dostąpić, po to, by, aby tym sposobem. Jaki jest więc ten jego sposób, możemy zapytać. Mówi on, że wszystko uznaje za śmieci, po to, by zyskać Chrystusa. Jego poświęcenie było całkowite. Nie takie jak mężatki, która została poślubiona jednemu mężowi, a lata i ugania się za 20 innymi mężczyznami. Nawet wy byście nie mieli w ogóle szacunku dla takiej kobiety, która lata i oszukuje swojego męża. Tak też i Jezus, jeśli jego oblubienica jest zainteresowana wieloma innymi rzeczami bardziej niż nim samym. Rzeczami, które są przeciwne jemu, jeśli jego oblubienica jest zainteresowana oglądaniem filmów, na które Jezus by nigdy nie spojrzał, oglądaniem telewizyjnych programów, których Jezus nigdy by nie oglądał, czytaniem książek, których Jezus nigdy by nie przeczytał, lataniem za rzeczami, za którymi Jezus nigdy by nie latał, mówieniem rzeczy, których Jezus nigdy by nie mówił, mówieniem rzeczy, których nigdy byście nie powiedzieli w obecności Jezusa, to jaki to rodzaj oblubienicy to jest? Wtedy to nie jest oblubienica, to jest wtedy nierządnica. Jakub jest takim mocnym kaznodzieją w Biblii. W 4:4 mówi: cudzołożnicy i cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest wrogością wobec Boga? Do braci zwraca się cudzołożnicy? Pamiętam, jak 35 lat temu, kiedy zakładaliśmy ten kościół, mówiłem na ten temat takie kazanie i wtedy też użyłem takiego słowa, że bracia mogą być cudzołożnikami. I usłyszał kto ktoś i zaniepokojony podszedł do Anę i zapytał, jak to brat Zakpunen mówi, że bracia mogą być cudzołożnikami? Tak jest w rzeczy samej. Duchowe cudzołóstwo jest gorsze niż fizyczne. W fizycznym wymiarze zdradzasz swojego męża, ale w duchowej zdradzie zdradzasz Chrystusa. Które uważacie, że jest poważniejsze? Oczywiście obydwa są złe, ale które niesie poważniejsze konsekwencje? Jeśli to zobaczycie, to będziecie wiedzieli, jak bardzo to jest poważne. I zadajcie sobie pytanie, jeśli mężczyzna chce, by żona była mu wierna, to o ileż bardziej Chrystus chce tego od was. Zapytajcie sami siebie, czy jesteście wierni Chrystusowi, czy też pozwalacie sobie być atrakcyjnymi. Co byście sobie pomyśleli, gdyby wasza żona była taka atrakcyjna dla waszego sąsiada? Czy bylibyście z tego powodu szczęśliwi? Myślicie, że Pan Jezus jest z waszego powodu szczęśliwy, jeśli latacie i jesteście tacy atrakcyjni? Wiecie, może żona niekoniecznie zdradzać was, ale co jeśli już sama o to, że chce być atrakcyjna dla innych? Chce pogadać z kimś, może niekoniecznie żyć w grzechu, ale chce być atrakcyjna, chce pociągać innych, chce, żeby z nią rozmawiano. Ona chce iść tu, chce iść tam. Wierzę, że chrześcijaństwo odbiegło, odeszło daleko, daleko. Wiecie, kiedy świat ogląda pewnego rodzaju filmy, bo jest odwrócony do góry nogami, a wy oglądacie te same filmy, to jesteście tak samo odwróceni do góry nogami. To, co oni cenią, to ty też to cenisz. To, co ich ekscytuje, ekscytuje też ciebie. Cała ta przemoc w filmach ich ekscytuje i ciebie też to ekscytuje. I wyobrażacie sobie teraz, że Jezus siedzi z wami i ogląda całą tą przemoc w tych filmach albo te seksualne rzeczy? Jesteście wtedy poślubieni innemu Chrystusowi, bracia i siostry. Nie usłyszycie tego w żadnym innym kościele, ale usłyszycie to tutaj u nas. Jesteście poślubieni innemu Jezusowi, nie temu z Biblii, z Pisma. Biblia mówi o innym Jezusie. I Paweł był taki zatroskany, że wierzący w Koryncie, którzy byli na nowo narodzeni, ochrzczeni, mówili na językach, jak też mieli wszystkie inne dary Ducha Świętego, powiedział: obawiam się, że idziecie, podążacie za innym Jezusem. Obawiam się, że przyjęliście innego Jego Ducha. Do kogo On to mówi? Nie mówi On tego do nominalnych chrześcijan. Z trudem można by tam znaleźć w tamtych pierwszych czasach nominalnych chrześcijan, którzy wypowiedzieli formułkę magiczną: Panie Jezu, weź do mojego serca. Jednak On zwracał się tam do ludzi, którzy nie oddali wszystkiego, nie uznali wszystkiego jako śmieci dla Chrystusa. Wiecie, są tacy ludzie, którzy chodzą na skraju przepaści i tak patrzą, jak daleko mogą dojść. Ja wolę trzymać się z daleka od takiego klifu. Ja chcę trzymać się od świata z daleka, jak tylko to możliwe. I nie zamierzam zbliżać się do przepaści, skraju i pytać się, o, jak daleko mogę podejść, żeby nie wpaść. Nie wiecie, czasami na sesjach takich pytania i odpowiedzi przychodzą młodzi i się pytają, o, mogę to zrobić i wciąż nie być światowym? Czy mogę tego dotknąć? Czy mogę to zrobić? Ja tak nie stawiam pytania. Moje pytanie jest, jak daleko mogę być od kraju tej przepaści? Ja nie zamierzam tam wpaść, nie zamierzam podejmować takiego ryzyka. To jest taka kwestia nastawienia umysłu. To jest tak jak z kobietą, która naprawdę zakochała się w jakimś mężczyźnie, ale wiecie, są tutaj takie aranżowane małżeństwa u nas. To jest tutaj popularne u nas w Indiach. Są kobiety, które są straszliwie zakochane w kimś innym, ale rodzice organizują im małżeństwo i znajdują innych mężów. I znajdują takiego małżonka, powiedzmy X, no i co one mają zrobić? Pozostają z takim mężem, bo co powie społeczeństwo, co powie rodzina, muszą się słuchać. Ale jej serce jest wciąż przy tym, którego miłuje. No i co robi? Zaczyna się z nim sekretnie spotykać. I to jest dokładnie obraz stanu wielu z tych, którzy twierdzą, że są na nowo narodzeni i poślubieni Chrystusowi, a jednak ich małżeństwo jest takim zorganizowanym małżeństwem. Nie jest to małżeństwo z miłości. U Pawła było to małżeństwo z miłości. On nie miłował nikogo innego. Mój związek z Panem jest również związkiem miłości. Kocham go bardziej niż moją żonę. I jest tak od 41 lat. Pozwólcie, że was zapytam, czy wasz związek z Chrystusem jest związkiem z miłości, czy takim zaaranżowanym, dlatego że chcecie iść do nieba i uciec od piekła. Paweł był całkowicie oddany i dlaczego on chciał poznać tą moc zmartwychwstania? Dlaczego on uznawał wszystko za śmieci po to, by pewnego dnia dostąpić tego zmartwychwstania? Ja również chcę dostąpić zmartwychwstania ze śmierci, ale nie wierzę, że to nastąpi poprzez wypowiedzenie jakiejś magicznej formułki typu Jezu, wejdź do mojego serca. Wierzę, że nastąpi to poprzez całkowite oddanie się Jemu. W taki sposób, że On kiedyś przyjdzie pewnego dnia i zbierze wszystkich, którzy byli Mu oddani. To tego rodzaju chciałbyś mieć żonę. Taką żonę, która z pasją jest całkowicie oddana Tobie. Chrystus nie jest wcale inny. On też chce kogoś takiego, kto będzie mu całkowicie oddany i nie będzie zdradzał i latał tam gdzieś, oszukiwał ze światem. I Paweł mówi, że zmierzam, biegnę, jeszcze nie osiągnąłem, nie jestem jeszcze doskonały, nie jestem taki jak Chrystus, ale mówi, że wszyscy tedy ilu nas doskonałych, tak myślmy. I tutaj w wersecie 15 mamy taki fajny kawałek, z którego możemy sobie uczynić modlitwę i pomodlić się w ten sposób. Panie, jeśli cokolwiek inaczej myślę, to proszę Cię, objaw mi to. Panie, jeśli w czymkolwiek mam jakieś inne podejście, czego jeszcze nie widzę, proszę Cię, objaw mi to. Ja modlę się tym bardzo często i zwracam się do Pana. Panie, jeśli jest coś, co nie zadowala Cię w moim życiu, to proszę Cię, pokaż mi to. Jeśli jest jakaś dziedzina, w której wciąż szukam swego, w której jeszcze nie jestem taki jak Ty, ale chcę być, nie jestem doskonały, ale chcę być. Jeśli chcecie tacy być, to już jest w porządku. Jeśli chcecie być, to tam dojdziecie. Ale jeśli nigdy nie macie takiego zamiaru, by tam dojść, jeśli nigdy nie pytacie Pana, żeby wam coś pokazał, to On wam tego nie pokaże. Powiem wam, że Pan zdecydowanie pokaże wam prawdę o was samych, jeśli tylko macie taką pragnienie, takie z pasją, ale nie bądźcie wtedy obrażeni, zniesmaczeni, jeśli On wam pokaże naprawdę. Pamiętam pewnego razu, jak przyszedł tutaj w naszym kościele brat do mnie i powiedział, bracie Zak, chcę, żebyś mnie tak duchowo przetestował. Powiedziałem mu, naprawdę chcesz tego? On powiedział tak. Powiedział, no to dobrze, to zrobimy taki test. Powiedziałem, ale na pewno tego chcesz? On powiedział tak. Po paru tygodniach ten brat opuścił nasz kościół. I co to było? Jak myślicie? Dlaczego opuścił? Dlaczego odszedł? No on się obraził na prześwietlenie takie. Został przeskanowany przeze mnie i się tego nie spodziewał. I przypomina mi to taką anegdotę o człowieku, który poszedł się przebadać, zrobił prześwietlenie i wyszło, że ma poważną operację do wykonania. No ale ponieważ nie miał pieniędzy, przyszedł do lekarza i powiedział mu o tym, że nie ma pieniędzy na tę operację. Na to lekarz wziął, pomalował, troszeczkę przerobił to prześwietlenie i oddał jemu. I powiedział, już jest w porządku. Czy chcecie czegoś takiego? To jest smutne, ale niestety wielu chrześcijan czegoś takiego dzisiaj szuka. Szukają kaznodziei, którzy dotkną się takiego, poprawią takie prześwietlenie i powiedzą, a jesteś w porządku, bracie. Powiedzą, a jesteś cudownym bratem, jesteś cudowną siostrą. Powiedzą, że jesteś jednym z najlepszych braci w kościele lub jedną z najlepszych sióstr. Wiele razy proszę Pana, Panie, jeśli ja mam inne nastawienie, to pokaż mi. Gorączkowo zawsze się modliłem o to. Panie, proszę Cię, nie daj mi żadnego zaskoczenia, żadnej niespodzianki, kiedy ujrzę Cię twarzą w twarz. Panie, nie powiedz mi wtedy czegoś, czego teraz mi nie mówisz. Jeśli jestem głuchy, to Panie, krzycz do mnie. Łam mi kości, Panie, obudź mnie. Nie. Jeśli wciąż jestem cielesny, nawet nie wiedząc o tym. Przemawiaj do mnie w nocy przez sny, jeśli jestem zbyt zajęty w ciągu dnia, by Cię słuchać. Panie, chcę wiedzieć. I w ten sposób Pan mi pokazywał rzecz po rzeczy. O mnie samym, nie o innych ludziach. I powiem Wam jedną rzecz, że wszystko, co głoszę tutaj, to najpierw odkryłem w sobie, ponieważ w moim ciele nie zamieszkuje nic dobrego. I kiedy odkryłem te wszystkie niedobre rzeczy, musiałem się oczyścić poprzez Ducha Świętego, tak jak jest napisane w 2 Koryntian 7:1. Oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha. Nie pytaj Pana, by Cię oczyścił. Sam się oczyszczaj. Podobnie jest jak z bratem, o którym słyszałem, że przyszedł do Pana i mówi, Panie, diabeł mnie niepokoi, czy mógłbyś go odgonić? Na co Pan odpowiada, nie, nie mogę, Ty powinieneś to zrobić, ponieważ masz w Biblii napisane, że staw opór diabłu, a ucieknie od Ciebie. Nie proś Boga o to, by coś zrobił, co Ty powinieneś zrobić. Czy możesz prosić Boga o posłuszeństwo, podczas gdy to Ty powinieneś okazać je? Nie mogę być tak leniwy i prosić Boga, by to zrobił. To się nie stanie wtedy. Biblia jasno mówi, stawcie opór diabłu, a ucieknie od was. Tak też mamy w 1 Koryntian 7:1. Oczyśćcie się od wszelkiej zmazy i skazy. On tego nie zrobi za was. Oczywiście, że Pan oczyszcza nas od przeszłych grzechów, które dokonaliśmy. W tym wymiarze nic nie możemy tutaj zrobić. Natomiast to, co mogę zrobić, to oczyścić się od wszelkiej zmazy lub skazy w moim ciele. Jeśli masz złe nastawienie lub znajdujesz cokolwiek, odrobinę czegokolwiek w sobie, co ma taki smak tych wartości, które są w świecie. Oczyść się z tego. Ty uczynisz jeden krok, a Pan uczyni drugi krok. Słyszałem o pewnym młodym człowieku, który kiedyś przyszedł do męża Bożego i powiedział, bracie, jestem taki leniwy z rana, nie mogę wstać i czytać Biblii. Czy mógłbyś modlić się za mnie, abym mógł rano wstać z łóżka? Na co mąż Boży odpowiedział, jeśli mi tylko obiecasz, że rano wystawisz jedną nogę poza łóżko, to wtedy ja będę się o ciebie modlił. O to, aby Bóg pomógł Ci wystawić również drugą nogę poza łóżko. Jednak jeśli nie masz zamiaru uczynić tej jednej małej rzeczy i czekasz tylko, żeby Bóg Ciebie wyciągnął z łóżka i posadził na krześle, to ja o to modlić się nie będę. Ponieważ to właśnie byłoby zniewolenie, opętanie, demoniczne opętanie. Duch Święty nigdy nie związuje, nigdy nie opętuje. On czyni nas wolnymi, napełnia nas, wzmacnia nas. Podobnie jest, kiedy stawiacie nowy dom i prosicie zakład energetyczny, by przyłączył wam prąd do budynku. I gdybyście prosili tych elektryków, o, czy moglibyście codziennie przychodzić tutaj i mi zapalać światło, no oni nie przyjadą tego robić za ciebie. Powiedzą, no proszę sobie samemu zapalać światło. My dostarczamy tylko prąd, a pan sobie zapala światło w pokoju, którym pan chce. To ma sens, to jest logiczne i tak właśnie Bóg mówi do nas. Ja daję ci moc Ducha Świętego po to, byś uciekł, porzucił to samolubstwo. Dlatego Paweł mógł powiedzieć, bracia, podążajcie za moim przykładem. Uwielbiam to, kiedy człowiek tak może powiedzieć. Było niewielu ludzi w moim życiu, którzy mogli tak powiedzieć. Podążaj za moim przykładem. Wiecie, każdy prawdziwy sługa Boży powinien być w stanie tak powiedzieć. Podążaj za mną, tak jak ja podążam za Chrystusem. To nie jest duma, to jest pokora. Ja nie jestem doskonały, nie osiągnąłem szczytu gór. Podobnie jak z górą Everest. Ona ma ponad 8 kilometrów. Być może ja nie głosiłem na takiej wysokości. Może głosiłem na 1 kilometrze, ale był też etap, kiedy byłem na etapie zerowym, na dole. No miałem długą drogę chociażby, żeby osiągnąć ten kilometr. Ale mogę teraz wołać do towarzyszy, którzy są niżej i powiedzieć, chodźcie tutaj do mnie, podążajcie do mnie, zdobądźmy ten szczyt. Czy jest coś w tym złego? To nie jest duma, to jest po prostu zachęta dla innych, by zdobyli tą górę. Nie może taki powiedzieć do kogoś, kto jest na 5000, chodźcie, podążajcie za mną. Nie, on musi podążać za nimi. Podobnie jest z tymi, którzy mówią, nie, za mną lepiej nie podążaj. To tacy są u podnóża góry. Oni nie powinni tam stać, nie powinni tak mówić. Powinni już się wspinać. Cały czas, każdego roku powinniśmy znajdować siebie gdzieś wyżej. Powinniśmy się wspinać. Chociażby o ciupinkę wyżej niż w poprzednim roku. Podobnie, kiedy Bóg stwarzał ziemię, to każdego dnia ona była trochę lepsza. Coś było lepszego. Drugi dzień był lepszy niż pierwszy, trzeci był lepszy niż drugi, czwarty był lepszy niż trzeci. Ostatecznie 6 dnia wszystko było doskonałym. I to jest postęp. W ten sposób Bóg nas odnawia każdego dnia. A już z pewnością każdego roku powinniśmy być odnowieni. Paul mówi o tym w 2 Koryntian 4,16, że odnawia się każdego dnia. Ludzie, ja bym chciał właśnie osiągnąć to, co Paweł. Każdego dnia osiągać coś. By móc powiedzieć, że jestem odnawiany każdego jednego dnia. Że stałem się trochę bardziej podobny do Jezusa, bardziej niż dzień wcześniej. Zapytajcie wtedy swoją żonę, czy to prawda. Czy tak się dzieje? Zapytajcie swojego męża, czy to prawda. Albo swoje dzieci. Oni są najlepszymi waszymi sędziami. Oni będą wiedzieli, czy stajecie się trochę bardziej podobni do Chrystusa. Jest taki werset w przypowieściach, że nawet wasze zwierzęta będą o tym wiedziały. Takie zwierzęta mogą odkryć, że ich panowie już nigdy więcej nie przeklinają. Co się stało? Że nie krzyczą na te zwierzęta. Co się stało? Oni się nawrócili wczoraj. Oni otrzymali Jezusa jako ich życie. Jest napisane, że nawet zwierzęta to wyczują. Twoja rodzina to odkryje, twój pies będzie to wyczuwał. W kościele zobaczą twoją zmianę, że coś się dzieje, jest trochę bardziej podobny do Jezusa. Bracia ujrzą wtedy, że jesteś bardziej łaskawy, że mniej krzyczysz, że już nie jesteś taki wparty jak wcześniej, uparty. Tak więc widzimy tutaj zawołanie bracia, podążajcie za moim przykładem i nie tylko za moim przykładem. I nie tylko za moją osobą, ale jest jeszcze kilku innych, którzy idą według tego samego wzoru, o którym wam tutaj mówiłem. I chcę wam tutaj coś pokazać, że w kontraście do tych dobrych ludzi, którzy są wzorem, są też źli ludzie. Mówią nam tutaj o wierzących i powinienem tu właściwie zapłakać, kiedy wam o tym mówię. Muszę to wyznać, że nie płaczę wystarczająco. Płakałem i użalałem się nad sobą wystarczająco, ale nie płakałem za innymi wystarczająco, tak jak Paweł to czynił. Paweł reprezentował tutaj taki cudowny standard. Chciałbym również osiągnąć coś takiego. Zaczynacie użalać się nad sobą, nad swoimi grzechami, płakać. Nad tym, że nad swoimi upadkami, nad tym, że nie jesteście podobni do Jezusa, ale kiedy podążacie za Pawłem i osiągacie taki stan, to zaczynacie płakać nad innymi, że oni nie są podobni do Chrystusa. Cóż za miejsce do osiągnięcia. Chcecie takie coś osiągnąć? Ja tam chcę się dostać. Paweł potrafił być taki bezpośredni, kiedy przemawiał do innych i napominał, ale kiedy nie był na widoku, potrafił również zapłakać nad ludźmi, którzy rujnują swoje życie poprzez życie dla pieniędzy i dla świata. Powiedział on, że płaczę nad tymi, którzy są wrogami krzyża. Oznacza to, że ci ludzie nie rozumieli tego, że krzyż Chrystusa był takim śmiertelnym ciosem dla systemu tego świata. Końcem ich jest zatracenie. Kto zatem jest wrogiem krzyża Chrystusa? Ci, którzy czynią swoje żołądki bogami. Ci, dla których jedzenie jest wszystkim. Jednym ze sposobów, by rozpoznać, czy twój żołądek, czy twój brzuch jest dla ciebie Bogiem, byś zapytał się samego siebie, czy jesteś obrażony wtedy, kiedy twoja żona uczyni jakiś błąd w gotowaniu, coś źle ugotuje. I nie zrozumcie mnie tutaj źle, to nie jest grzech poprosić o sól, by doprawić. Jeśli chcesz troszeczkę więcej soli, to jest w porządku. Ale kiedy posiadasz takie nastawienie narzekające i mówisz, dlaczego ciągle tak robisz, czy nie możesz lepiej gotować, lub jeszcze co gorsza, mówisz do żony, czy nie możesz gotować jak tamta inna kobieta, takie coś to już jest dużo gorsze, dlatego że tutaj jest zawarty taki duch zdrady. Porównujesz do innej kobiety. Możesz nawet o tym nie wiedzieć, że to jest właśnie taki duch cudzołóstwa. Lecz ty możesz powiedzieć, to nie jest cudzołóstwo. Cóż, okej, niech Pan da ci światło pewnego dnia. Cudzołóstwo jest jak cebula z takimi wieloma warstwami. Może ty jeszcze tam nie dotarłeś do tej warstwy, nie widzisz tego. Może jeszcze nie jesteś na tej subtelnej takiej warstwie, żeby widzieć, że porównywanie gotowania do twojej żony, do gotowania innej kobiety, to jest cudzołóstwo. Jeśli będziesz jednak wierny Panu, Pan poprowadzi cię przez te wszystkie warstwy, by pokazać, czym jest cudzołóstwo. Być może myślałeś wcześniej, że przytulenie cudzej żony to jest cudzołóstwo. Potem, że spojrzenie pożądliwe na cudzą żonę to jest cudzołóstwo. To są różne warstwy. I jeśli będziesz szedł według litery, to możesz się tutaj zatrzymać. Jednak ja nie chcę podążać za literą. Chcę iść za duchem. Duch będzie was prowadził dużo dalej i głębiej niż litera. Nawet dalej niż litera Mateusza, 5 rozdział, kazania na górze. I to jest taki jeden ze sposobów, w jaki możemy odkryć, że nasz brzuch jest dla nas Bogiem. Jesteście obrażeni, dlatego że jedzenie nie spełniło waszych oczekiwań. Człowiek, który czyni swój brzuch Bogiem, jest wrogiem krzyża Chrystusowego. To nie ja mówię, to Biblia mówi. To są ludzie, którzy wychwalają, uwielbiają jedzenie. Siada taki przy stole, mówi słowa dziękczynienia, modli się, dziękuję za posiłek, a po chwili zaczyna marudzić, że coś mu tam nie smakuje. 2 minuty temu dziękował za posiłek, a teraz jedzenie staje się jego Bogiem. Tacy potrafią ominąć spotkanie, czy spóźnić się, bo muszą coś zjeść. To tragiczne, kiedy ktoś opuszcza spotkanie, bo musi zjeść obiad. Kto jest jego Bogiem? Ja nie głoszę to, czego nie praktykuję. Ja przez 50 lat nie upuściłem żadnego spotkania, tylko z powodu jedzenia. Bracia i siostry, te nasze cielesne namiętności mogą stać się dla nas takim innym mężem, innym chłopakiem, który odciąga nas od Chrystusa. Brzuch ich jest Bogiem, a wychwalają to, co jest wstydliwe. W tłumaczeniu tutaj przekaz życia jest użyte słowo takie jak bykanie, że w bykaniu jest ich chwała, to, co powinno być wstydliwe. Wszystko, o czym myślą, to jest ten ich apetyt. Ich umysł jest skierowany na ziemskie rzeczy. Jest tu takie wyrażenie, ich umysł jest skierowany na rzeczy ziemskie. Myślą o rzeczach ziemskich. Ale to są wierzący. Oni są tak samo odwróceni do góry nogami, jak reszta świata. Są wrogami krzyża Chrystusa. Jest taki werset, który właśnie o tym mówi, że kiedy skierujesz się na Chrystusa, to twój umysł jest odwrócony z powrotem. Do właściwej pozycji. Twój umysł nie jest skierowany na ziemskie rzeczy. Ty używasz tych ziemskich rzeczy. Tak jak Jezus używał pieniędzy, był cieślą, zarabiał wtedy pieniądze, ale kiedy zaczął swoją pełnoczasową posługę na ziemi, to nie zarabiał pieniędzy, dostawał pieniądze. Nigdy nie prosił o pieniądze i nigdy nie dawał poznać innym o swoich potrzebach, ale był zaopatrywany, tak jak czytamy to w 8 rozdziale Łukasza 2 i 3. Pewne bogate niewiasty przynosiły pieniądze, jednak Jezus nigdy nie był zależny od innego człowieka. I jest Jezus dla nas takim przykładem, dla tych, którzy zarabiają, by żyć, dla cieśli. Jest dla nas przykładem również dla tych, którzy są zależni od swoich rodziców. On też był dzieckiem u swoich rodziców, ale jest też przykładem dla pracowników pełnoczasowych, którzy byli zaopatrywani przez innych. Jezus dla każdego jest przykładem właściwego życia. Dał nam on przykład używania tych wszystkich ziemskich rzeczy, jednak nie zabiegania o nie. On nigdy nie był zależny od żadnej ludzkiej istoty. Zawsze był zależny od swojego Boga Ojca w niebie. On też potrzebował spać i uwielbiam ten kawałek. W Ewangelii Marka tam widzimy, jak czytaliście, że Jezus na łodzi położył się i gdzie położył głowę? Na poduszce. On użył tam zwyczajnie poduszki. Nie był jednym z tych ascetycznych Spartan, którzy mówią, nie, nie, ja tutaj na deskach będę spał. Któż by tam chciał jakieś komfortowe łóżko? Ja tu będę na podłodze spał. On taki nie był. Oczywiście Jezus był gotowy czasami spać też na Górze Oliwnej. Wtedy komfortowe łóżko dla niego nic nie znaczyło. Mógł spać również na ziemi. Ale kiedy miał takie łóżko, to na nim spał. To jest chrześcijaństwo. Jezus był też nazwany pijakiem i żarłokiem. A wiecie dlaczego? Bo kiedy przyszli do niego i powiedzieli mu, czy chcesz dolewkę, albo chcesz drugie danie, dokładkę, to mówił, tak, to daj jeszcze. No, wiecie, niektórzy duchowi ludzie to tak zwykli nie brać dokładki. Wiecie, tacy wtedy odgrywają takich duchowych i chociaż coś lubią, to mówią, nie, nie, w porządku, ja już dziękuję. I wtedy po prostu oni kłamią, nie lubię czegoś takiego. Jeśli jednak odmawiasz sobie czegoś, co jest na stole, dlatego że patrzysz na innych, żeby dla innych starczyło, no to jest dobra rzecz. Tak zwykle mówić, kiedy idziesz do jakiegoś biednego domu, nie bierz drugiej dokładki lodów. Dlatego, że z pewnością kupili to tylko z swojego powodu. A wtedy, kiedy odmówisz tej dokładki lodów, to ich dzieci powiedzą aleluja, ponieważ one będą mogły to zjeść, kiedy pójdziesz. Tak więc bądź roztropny, nie musisz kłamać, udając, że duchowy człowiek nie ma apetytu. Wtedy właśnie czynisz ten swój apetyt takim Bogiem. Jezus był taki właśnie zbalansowany. Oczywiście mógł mieć dokładkę. Jednak pamiętajcie też o drugiej stronie. Wy wszyscy, którzy teraz zacieracie ręce i szczęśliwi, że będziemy brać to drugie dokładki. Pamiętajcie o tym, że Jezus również potrafił 40 dni pościć na pustyni. Łapiecie to? Bądźcie zbalansowani, zrównoważeni. Nie czyńcie zatem apetytu swoim Bogiem. Jest tego więcej, czemu przyjrzymy się w nadchodzących spotkaniach. Ale mam nadzieję, że przyjmujecie tą myśl, że to, na czym świat się skupia, to czyni ten świat właśnie takim odwróconym do góry nogami. Umysł tego świata jest skupiony na ziemskich rzeczach. Kiedy pojawi się krzyż Chrystusa, on przywraca wszystko do porządku, do właściwej pozycji. W Kolosan, 3 rozdział, werset 1 i 2. Tak, jeśliście z Chrystusem wraz zbudzeni, tego co w górze szukajcie, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Boga. Skierujcie swój umysł na niebiańskie rzeczy, nie na te ziemskie. I jest to odwrotnością do tego, co czytamy w Filipian. Skierowanie swojego umysłu. To nie chodzi o to, żeby nie używać swojego umysłu dla ziemskich rzeczy, dla naszych potrzeb. Tak zwykłem używać takiego obrazu z taką rozciągającą gumą. I tak tutaj powiedzmy mamy niebiańskie rzeczy, a tutaj są ziemskie rzeczy. I twój umysł przyłączony do niebiańskich rzeczy tak musi się naciągnąć do tych ziemskich. I niczym gumę rozciągasz, naciągasz ten umysł z niebiańskiej sfery do tych ziemskich, tam gdzie pracujesz przez 8 godzin, zajmujesz się przyjęciem dzieci do koledżu, zajmujesz się zakupami, gotowaniem jedzenia, pilnowaniem dzieci, zajmujesz się tymi wszystkimi ziemskimi rzeczami, ale kiedy to się wszystko kończy i kiedy ten pasek gumowy jest taki zwolniony, to szybko wracasz do tej sfery niebiańskiej. Tak to właśnie powinno wyglądać z nami. Ale człowiek światowy, ziemski, to jest taki, który jest przyczepiony właśnie do ziemi. I taki wtedy okazjonalnie czasami jest taki naciągnięty właśnie w niedzielny poranek na spotkaniu, na takie 2 godziny, na takie niebiańskie sprawy. A kiedy wraca do domu, to ta guma z powrotem, już jestem w świecie, ciągnie tak do dołu, do ziemi. Ich umysł jest skierowany. Widzicie, jest taka różnica pomiędzy skierowaniem umysłu a byciem w tych rzeczach. Wielu ludzi spędza nawet 12 godzin w pracy. Okej, czasami tak bywa, ale twój umysł nie musi być skierowany na to. Możesz naciągać tą gumę na te ziemskie rzeczy nawet 12 godzin, a może nawet i 16 godzin. Może nawet pracujesz z chorymi 24 godziny dyżury. Ale kiedy jesteś zwolniony od tych wszystkich ziemskich rzeczy, to o czym myślisz? Są to ziemskie rzeczy czy niebiańskie? Wystrzegajcie się telewizji, filmów, wszystkich rzeczy, które diabeł używa, by skierować twój umysł na ten świat, na ziemskie rzeczy. Może wam mówić, potrzebujesz tego, potrzebujesz tamtego. I zajmują wtedy twój umysł, że potrzebujesz tego, tego i tego i cały czas cię zajmuje. I sprawia, że te rzeczy znaczą dla ciebie bardzo dużo. Niech Bóg nam pomoże być wolnymi od tych rzeczy. Duch Święty przyszedł, by nas uwolnić. Jezus przyszedł, by otworzyć drzwi więzienia, tak by nie było żadnych więźniów w środku. Jednak niektórzy więźniowie decydują się pozostać w środku. To jest już tylko od nich zależne. Jednak powiadam wam, że jak długo drzwi są otwarte, tak możecie być wolni. Możecie wyjść. Jezus otworzył drzwi więzienia. Pomódlmy się. Niebiański Ojcze, skłaniamy się tutaj przed Tobą i tak prosimy Cię, abyśmy wszyscy tu zgromadzeni mieli przynajmniej jedną rzecz, o której byśmy pomyśleli, tak abyśmy mogli przeorganizować nasze priorytety, by były jakieś tego rezultaty, zmiany w naszym życiu. Pokornie o to prosimy w imieniu Jezusa. Amen.